Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How. Rozpoczynamy od statystyki. 2000 odsłuchań podcastu każdego miesiąca. Bardzo, bardzo Państwu jestem za to wdzięczny. Moja praca nie idzie, jak widać, na marne. Mam nadzieję, że Państwo korzystacie symetrycznie do liczby odsłuchanych podcastów. I posuwamy tą bryłę medycyny troszeczkę do przodu. Oczywiście kardiologii bardziej, ale myślę, że całej. Bo kardiologia to większość z medycyny, przynajmniej w moim postrzeganiu tego zagadnienia. 2000 miesięcznie. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, badania kliniczne prezentowane na kongresie ESC. Kontynuujemy tą niewyczerpaną sferę wyników i dziś dwa badania. Pierwsze Figaro DKD. Szanowni Państwo, Bertrand Pitts opublikował przed 20 laty przełomową pracę dotyczącą antagonistów aldosteronu, mówiąc o spironolaktonie wówczas, jedynym antagonistą, jedynym przedstawicielem tej grupy, wykazał, że jest to lek, który hamuje wiele różnych laboratoryjnych elementów, hamuje aldosteron, ale to przekłada się na ewidentną przewagę kliniczną. I drugi projekt, który teraz mamy przyjemność obejrzeć i zapoznać się z nim, to jest Figaro DKD. Również antagonista aldosteronu, ale finerenon. Najnowszy. Są trzy, zaraz o tym powiem. Michigan, Bertrand Pitts. Znakomity też wykładowca. Aby dobrze zrozumieć ideę tego badania, należy sobie uzmysłowić trzy kwestie. Po pierwsze, zarówno cukrzyca, jak i przewlekła choroba nerek stanowią ważny czynnik ryzyka chorób serca. A w ogóle pacjenci umierają na serce. Pacjenci z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek. Tak? Jesteśmy ważnym elementem jako konsultanci pacjentów, którzy są leczeni przez diabetologów i nefrologów. A gdy współistnieje cukrzyca z uszkodzeniem nerek, to ryzyko na przykład niewydolności serca rośnie trzykrotnie, 300%. Po drugie, ryzyko to jest proporcjonalne do spadku GFR, eGFR tak naprawdę. Począwszy już od wartości, zaskoczenie, 70-75 ml na minutę. Pamiętamy, że te wartości powyżej 60 eGFR nie są wiarygodne i zwykle na laboratoryjnych wynikach widzimy takie sformułowanie powyżej 60. I trzecia sprawa. Zupełnie niezależną kwestią jest albuminuria. Podobna, ale niezależna. Można mieć niski GFR, nie mieć albuminurii i można mieć odwrotnie wysoki GFR i albuminurię mieć. I albuminurię należy badać w dobowej zbiórce moczu. Natomiast jest łatwy i prosty wskaźnik UACR, Albumin Creatinine Ratio. Jest to wartość stężenia albuminy w moczu, wyrażona w miligramach na decylitr, podzielone przez stężenie kreatyniny w moczu, wyrażone w gramach na decylitr. Ta wartość to oczywiście ma miano miligram na gram, to nie ma żadnego znaczenia fizycznego, ale jest wartością, która zwykle jest poniżej 30. I z kilku kropel moczu daje się osiągnąć, uzyskać ten wynik, który jest odzwierciedleniem dobowego wydalania albuminy z moczem. Co wymagałoby oczywiście dobowej zmiórki moczu i dużych technicznych problemów. Wartość powyżej 30 wskazuje na podwyższone ryzyko choroby nerek, a co za tym idzie chorób serca. Największe praktyczne znaczenie ma wartość pomiaru UACR w tej podgrupie, która ma prawidłowy wskaźnik eGFR powyżej 60. No i przypomnienia wymaga jeszcze grupa antagonistów aldosteronu. Państwo pamiętacie, wspominałem o tym przed tygodniem czy dwoma. Sam aldosteron jest substancją o niekorzystnym działaniu klinicznym i produkowanym w toku pracy układu renin-angiotensyn-aldosteron, jak i poza nim. Ten spironolakton pierwszy był sterydowy, nieselektywny. No, przypomnę tylko wskazania GFR powyżej 45. Eplerenon był sterydowy, ale selektywny. I GFR już tutaj możemy mieć mniejszy, niższy, poniżej 45, ale powyżej 30. No, przypomnę tylko, że słabiej nieco działa. Odpowiednikiem 25 mg spironolaktonu to, przypomnę Państwu, jest 50 eplerenonu, więc to nie są leki, które można zamiennie stosować przy tym samym gramażu. I finerenon, ten niesterydowy, co ważne, ale selektywny. IGF-R graniczne jest tutaj 25. Samohamowanie receptora aldosteronu jest tu podobne dla wszystkich trzech substancji. Polega na blokowaniu aktywacji aldosteronu, co zapobiega uszkodzeniu serca i nerek. Aldosteron, przypomnę Państwu, działa prozapalnie, stymuluje włóknienie różnych ważnych tkanek i narządów, serca, nerek, a w odróżnieniu od sterydowych antagonistów aldosteronu, finerenon jako niesterydowy lek ma unikalny punkt uchwytu, dystrybucję, ale co chyba najważniejsze, także szczególnie silne i wyrażone działanie hamujące włóknienie i działanie przeciwzapalne. To działanie przeciwnadciśnieniowe jest słabo wyrażone. Na przykład w tym projekcie badawczym, o czym mówimy, Figaro CKD, było to 3 mm suprarczęci. Właściwie pomijalna wartość. Pierwszym dużym projektem badawczym, to jeszcze na razie wstęp, był z finerenonem Fidelio CKD. Name ubiegłoroczny. Badanie trzeciej fazy. Wykazano w tym badaniu poprawę w zakresie parametrów nerkowych, redukcję powikłań kardiologicznych u chorych z cukrzycą i zaawansowaną dysfunkcją nerek. W tym artykule podsumowano go tak. Grupa badana GFR 25-60, UACR powyżej 30. Z małą podgrupą, gdzie wyższemu GFR 60-70 towarzyszyło UACR powyżej 300. Duża albuminuria. Wyniki. 18% redukcja progresji dysfunkcji nerek, niezależnie od leczenia diabetologicznego. No i towarzyszące temu obniżenie powikłania kardiologicznych o 14% ze spadkiem śmiertelności sercowo-naczyniowej. No i wreszcie przechodzimy do wyników naszego badania Figaro CKD. Jest to siostrzany projekt na bardzo podobnej populacji pacjentów, ale z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, mniejsza reprezentacja ciężko chorych, czyli takich pacjentów, u których wartości EGFR poniżej 60 towarzyszy bardzo wysoka albuminuria UACR powyżej 300. I po drugie, uwzględnienie mniej zaawansowanej choroby nerek populacji z GFR-em 60-90 i UACR-em 30-300. A nawet pacjentów, gdzie EGFR powyżej 90 kojarzy się razem z bardzo nasiloną hiperalbuminurią powyżej 300. Z grupy 20 tysięcy wstępnie zrandomizowanych pacjentów czy włączonych pacjentów wyodrębniono 7437, u których randomizacja prowadziła do 10 do 20 mg dziennie finerenonu, maksymalnie tolerowana dawka, versus placebo. Wszystkie inne leki stosowano bez zmian. Granicznym stężeniem potasu w tym badaniu, obu badaniach zresztą, było 4,8. No i wykluczono pacjentów z niewydolnością serca od 2 do 4 klasy Nycha. Ustalano u wszystkich maksymalną dawkę blokera albo inhibitora konwertazy albo sartanu przed włączeniem leku. Maksymalna dawka minimum 4 tygodnie. Co naturalne, żaden z nich nie miał antagonisty aldosteronu, co było również zgodne z wytycznymi, bo w tej grupie wskazań nie ma. Jak na razie. O łagodnym obrazie cukrzycowej choroby nerek najlepiej świadczy fakt, że aż 62% chorych miało prawidłowy GFR powyżej lub równe 60, a jego średnia wartość w tej całej grupie była 68. Bertrand Pitt dodał, że większość diabetologów, internistów, a nawet kardiologów traktowałoby podobnych chorych jako niepowikłaną cukrzycę bez dysfunkcji nerek, u których w ogóle nie ma wskazań do zmiany paradygmatu terapii, jak i też nie ma wskazań do konsultacji kardiologicznej czy jakiegokolwiek myślenia o chorobach serca. Mimo, że wiemy, że w przyszłości coś takiego może mieć miejsce. Celem leczenia pozostawałaby glikemia, no gdyby nie ten projekt badawczy. Przypomnijmy to także, że wykluczono istotne choroby serca. Obserwacja prawie 3,5 roku. Głównym wynikiem badania jest osiągnięcie 13% redukcji powikłań, z których silniejsze okazało się 30% zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu niewydolności serca i z 4 do 3%, któremu towarzyszyła nieistotna statystycznie, ale ważna klinicznie redukcja śmiertelności 10%. Dodać należy, że działo się to w stosunkowo krótkim czasie. Jak na długofalowy projekt i problem, którym jest cukrzyca jeszcze łagodnej postaci, to 3 lata to nie jest dużo. Number needed to treat, NNT, wynosił 47. Akceptowalny. Dodatkowo potwierdzono 23% redukcję jednego z najważniejszych wskaźników uszkodzenia nerek, znacznego spadku EGFR. To względem innych projektów badawczych jest to taka wartość troszkę dziwna dla nas. 57% uszkodzenia w stosunku do wartości wyjściowej. Lub konieczność dializy. Ten szczególnie ostatni element zwraca moją szczególną uwagę. Łączna liczba działań niepożądanych była podobna w grupie finerenonu, placebo, ale w 10% obserwowano hyperkalemię, w grupie placebo w 5%. Była to hyperkalemia łagodna, gdyż żadna z postaci ciężkiej hyperkalemii, nie obserwowano na przykład zgonów, nie różniła się istotnie statystycznie w obu podgrupach finerenon, placebo. Odwrotna sytuacja. Hypokalemia występowała dwukrotnie rzadziej w grupie finerenonu, co należy zauważyć z uznaniem. Ten net efekt wprawdzie jest niekorzystny, bo zwróćcie Państwo uwagę, jedno się zmniejsza o połowę, hypokalemia, hyperkalemia się zwiększa o połowę, niby to ta sama połowa, ale to nie jest prawda. Zwróćcie Państwo uwagę na cyfry. Z 5 do 10% rośnie hyperkalemia o 5%, o 5 punktów procentowych, ale z 2 do 1 spada hypokalemia. Do połowa to połowa, ale to są inne połowy, innych cyfr. Dodając obie wartości mamy 12% versus 7,7. No, na potrzeby tego badania powinniśmy zwrócić uwagę, że to i tak znacznie lepiej, niż moglibyśmy się spodziewać po zastosowaniu eplerenonu, a nawet i szczególnie może spironolaktonu, znanego z hyperkalemii. No podsumowując, mamy subkliniczną dysfunkcję nerek. Warto ją zidentyfikować na wczesnym etapie, gdyż pojawiają się kolejne leki, które radykalnie poprawiają rokowanie. Mieliśmy bardzo dużo czasu zmarnowanego na testowanie różnych substancji, a tutaj mamy finerenon, oczywiście mamy też flozyny. Warto zwrócić uwagę, że po pojawieniu się zaawansowanej dysfunkcji nerek nasze możliwości terapii są już bardzo ograniczone. I pacjent zdany jest na leczenie nerkozastępcze bądź przeszczepienie nerki. Ten zasadniczy mechanizm zgonu, powtórzę to raz jeszcze, pozostaje układ krążenia, co nie wszyscy jeszcze sobie zdążyli przyswoić. Stąd kolejny teren koniecznej interwencji kardiologów cukrzyca, nawet ta bez powikłań naczyniowych i nerkowych oraz subkliniczna dysfunkcja nerek. Może nie kardiologów, ale kardiologicznego spojrzenia na zagadnienie. To tereny były dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla diabetologów bądź nefrologów bądź osób o takim spojrzeniu. Tu spojrzenie kardiologiczne jest na wagę złota. No i dyskusja. Zwracano uwagę na 3 elementy. W tej łagodnej chorobie, jaką jest cukrzyca, z daleko subkliniczną dysfunkcją nerek, z łagodnymi odchyleniami w badaniach laboratoryjnych, możemy się spodziewać znacznego, 15-procentowego spadku groźnych powikłań w okresie 2 lat. To mi przypomina rokowanie u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym. A tu przypomnijmy, pacjent bez żadnej choroby serca i łagodne schorzenia. Po drugie, nie ma innych, poza flozynami rzecz jasna, żadnych leków, które mogłyby w tej scenerii działać i poprawić rokowanie, więc to jest istotny postęp. Rewolucja, powiedzielibyśmy. I finerenon, to trzecia sprawa, jest skuteczny i to nie tylko w tej grupie pacjentów, ale także u pacjentów z bardziej zaawansowaną chorobą, jak na przykład w badaniu Fidelio. No wręcz w niewydolności serca, antagonista aldosteronu. Włączamy lek wcześnie i kontynuujemy go, nawet gdy schorzenie staje się bardziej zaawansowane, nie odstawiając tego leku. Zapewne nawet wówczas, gdy pojawi się niewydolność serca, a może szczególnie właśnie wtedy. No i wówczas, gdy GFR spadnie do 25-30. No i jeszcze Jedna mała dygresja. Przez wiele lat trwały poszukiwania skutecznego leku w niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową. Znaleźliśmy flozynę, mówiliśmy o tym tydzień temu, omawialiśmy ją jeszcze wcześniej. Finerenon może zająć pozycję numer 2. W projekcie Fidelio bowiem brali udział najprawdopodobniej pacjenci z HFPEF z zachowaną funkcją skurczową. Widać to po profilu klinicznym. Badanie echo nie było częścią protokołu, więc nie wiemy, jaka jest frakcja wyrzutowa. Ale trzymam kciuki za nowy lek w tej ciężkiej chorobie. Dawnej rozkurczowej niewydolności serca, dzisiejszej HFPEF. I drugi projekt badawczy. APAF-CRT. No, mamy dwie skale dzisiaj. Ta pozytywna, no i ta druga. Szanowni Państwo, Michel Brignole, San Luca, Milan, Mediolan. No, opiszmy najpierw grupę chorych. Zaawansowana niewydolność serca z obniżoną funkcją lewej komory, funkcją skurczową lewej komory, co najmniej jedna hospitalizacja w ciągu ostatniego roku, migotanie przedsionków trwające co najmniej 6 miesięcy, wąskie zespoły QRS poniżej 110 milisekund. Ciężko chora populacja. Niewydolność serca. Druga informacja, 140 osób. Niedużo. Pierwsza podgrupa z tych prawie 70 osób, leczenie standardowe. Farmakoterapia, a gdy są wskazania, kardiowerter, defibrylator. Druga podgrupa, ablacja łącza przedsionkowo-komorowego z implantacją CRT, no i oczywiście farmakoterapia. No i wyniki. 74% spadek śmiertelności całkowitej na przestrzeni 4 lat obserwacji. Number needed to treat NNT 3,7. Pewnie ktoś pobieżnie analizujący wyniki badań powiedziałby, że to fantastyczne i musimy pacjentom robić ablację łącza przedsionkowo-komorowego i implantować CRT. Wszystkim. Całym, no w Polsce to byłoby prawie 600 tysięcy urządzeń. Połowa z 1,2 miliona populacji, tak szacuje, że to mogłoby tak wyglądać. No ale zdumienie tymi wynikami było tym bardziej u ekspertów i u nas skojarzone z niedowierzaniem. I to nie tylko z powodu spektakularnych wyników, no 74%. Nie tylko z powodu słabej farmakoterapii, no 60% chorych leczonych inhibitor bądź sartan, a zaledwie 80% beta-bloker. Każdy z nas, z Państwa i z nas, leczy co najmniej 20-30 punktów procentowych wyżej w tej grupie pacjentów. Nawet nie to, że to były odmienności od dotychczasowych obserwacji w podobnych grupach, ale kompletnie inny obraz niż na przykład w metaanalizie 5 badań, która nie wykazała istotnych korzyści takiej konstelacji ablacja i CRT. Szacunki wskazywały nawet na minimalną, przy pozytywnym, przy optymistycznym scenariuszu, minimalną grupę 1300 osób, aby wykazać jakąś przewagę płynącą z tego zabiegu. No bardzo zastanawia też taka sama przewaga badanej metody dla chorych z frakcją poniżej i powyżej 35%. Bardzo dziwna rzecz. No i wreszcie, klinicysta spojrzy na to jako element dość brutalnej interwencji jednokierunkowej. Usuwając łącze przedsionkowo-komorowe, ablując je, pacjent jest skazany na kardiowerter, na rozrusznik, na CRT w tym przypadku. A co się stanie, jak będzie infekcyjne zapalenie wsierdzia, a dysfunkcja elektrody? I wiele innych tematów dominuje takie bardzo spokojne podejście do tych wyników badań. Jako komentarz w czasie słuchania tych wystąpień zapisałem: mała grupa, duża dyskusja, wymaga potwierdzenia, mały entuzjazm ekspertów, dominuje niedowierzanie. Szanowni Państwo, no i dzisiaj kontynuacja Króla, która się nazywa Królestwo. Również wydawnictwo literackie 2018, no i również Szczepan Twardoch. Pomyślane jako kontynuacja również i historyczna, jeśli chodzi o kontynuację, przedwojenny okres poprzednio, wojenny, koniec wojny, tutaj, Warszawa, tam i tu. Teren warszawskiego getta. No i Rywka. i jej prawo do życia. Spotkanie Polaków, Niemców, Ślązaków na poziomie takim bardziej ludzkim niż na froncie. Fantastyczna lektura. Również nie do oderwania. Od początku do końca. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, pytania, komentarze, kierujcie, a myślę, że w październiku wrócimy do tych pytań. Przez wrzesień jeszcze będziemy się parać nowymi wynikami badań. Potem mamy jeszcze 4 nowe wytyczne. Mamy co robić. Bardzo dziękuję Państwu za to, że słuchacie, wysłuchaliście do końca i proszę o to, aby ta grupa mogła też być i większa. To jest takie moje małe marzenie, że będziemy mieli kiedyś nieco większą liczbę odsłuchań niż 2000 miesięcznie. Bardzo dziękuję.